Rozpal ogień. Chciałbym na wstępie mojej usługi podzielić się kawałkiem przedmowy z książki Reinharda Bonke pod tytułem Łatwopalni czy ogniotrwali. Już w przedmowie swojej książki Reinhard opowiada o pewnej sytuacji. Został kiedyś zaproszony na chrześcijańskie spotkanie, na którym miał tak zwyczajnie po prostu usługiwać wśród grupy chrześcijan, która nie wierzyła w działanie mocy Ducha Świętego. Jest to abstrakcją. Chrześcijanie, którzy nie wierzyli w działanie mocy Ducha Świętego. I zaczynam mówić to, co się tam dzieje. Spotkanie się rozpoczęło, Reinhard usługuje i nagle opisuje to, co wydarzyło się gdzieś w połowie jego usługi. Nagle Duch Święty zstępuje na to miejsce. Zaczyna się tam poruszać, manifestować. Ludzie zaczynają być dotknięci, przesiąkani jego obecnością. Są radośni i zadowoleni. Ale obserwuje całe zebrane gremium. Obserwuje wszystkich ludzi, którzy byli na tym spotkaniu. Nagle w środku dostrzega cztery osoby, które tak jakby kompletnie nie pasowały do tej przestrzeni. Miały otwarte oczy, rozglądały się, zastanawiały się, co się tutaj dzieje. Jakby nie pasowały do tamtej historii i do tamtego miejsca w tym określonym czasie. I Reinhard używa bardzo ciekawego określenia na te cztery osoby. Są to osoby, których nazwał azbestowymi chrześcijanami. Mocne. Powiedziałbym, że to jest po prostu grube. Tytuł książki. Łatwopalni czy ogniotrwali? Aby iść dalej w kierunku ognia, o którym dzisiaj będziemy mówić. Czy my jako chrześcijanie jesteśmy łatwopalni, czy jednak ogniotrwali? Chciałbym nam przypomnieć, czym jest azbest. Oczywiście wiem, starsze pokolenie, mieliście sporo do czynienia z azbestem, że tak powiem. Znacie jego właściwości, ale myślę, że wielu z nas powinno sobie jeszcze przypomnieć, czym dokładnie jest azbest. Azbest jest praktycznie niezniszczalny. Nie ulega degradacji chemicznej i biologicznej. Wykazuje odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne, klimatyczne. Odporność na wysokie temperatury. I to, do czego dochodzimy, co jest sednem, czym jest azbest? Jest tym, który tak naprawdę jest ogniotrwały. Stąd geneza nazwania tej czwórki. Chciałbym tutaj, abyśmy rozpoczęli naszą przygodę z pismem od Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, wiersz 49. Jeden krótki fragment. I brzmi on tak. To są słowa Jezusa, które są opisane przez Łukasza. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. Jezus ukierunkowuje cel i misję, po co przyszedł na ziemię. Przeczytam to jeszcze raz. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. Ogień, o którym wspomina Jezus, może mieć dla nas tak naprawdę dwojakie znaczenie. Może być użyty w dwóch kontekstach. Może tak naprawdę mieć całkowicie zupełnie inny cel. W przypadku ludzi, którzy odpowiedzą na wezwanie Jezusa. Ten ogień może być ratunkiem dla ich życia, dla ich duszy, dla ich serc. Ogień może być tym, który będzie dosłownie oczyszczał. Ogień, który będzie pełnił funkcję wypalenia. I ogień, który odmieni życie. W następstwie będzie to ogniem, który będzie rozpalał ich serca. Mamy drugi kontekst. O pierwszym teraz powiedziałem. Co się będzie działo z ludźmi, którzy nie odpowiedzą? Lecz ci, którzy go nie przyjmą, również zostaną potraktowani ogniem. Leszek dzisiaj mówił o sądzie i o pamiętaniu. To jest fenomenalne. Nie wiem, jaki był zakres dzieci, które doznały upamiętania działania Bożego Ducha. I wracając do tej drugiej grupy, ci ludzie zostaną poddani próbie ognia. Ognia, który ostatecznie ich pochłonie. I czasem trzeba wrócić do rzeczy, które wydają nam się proste i łatwe. Takie, które niby są codziennością naszego życia. Nasuwa się pytanie, na jakie działanie ognia chcemy się nastawić? Jakiego działania ognia ty i ja dzisiaj pragniesz? Czy w ogóle pragniesz działania ognia Ducha Świętego w swoim życiu, w swoim domu, w miejscu, w które przychodzisz? Do Bożej rodziny, do Jego kościoła. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeden z tekstów, który dzisiaj śpiewaliśmy, pewnej pieśni, mówił o tym, aby Bóg zesłał ogień na kościół swój, aby był jaki? Silny. Ześlij ogień na swój kościół, aby był silny. Idąc w drugą stronę, kościół bez ognia jest bezsilny, słaby. Ogień jest tym, co rozpala nasze życie. Ogień Ducha Świętego. Mateusz w 3 rozdziale swojej Ewangelii, w 11 wierszu, zapowiada pewnego rodzaju kontekst, dalszą część misji Jezusa. To, po co przyszedł na ziemię. Te słowa brzmią tak. To są słowa Jana. On jest ich autorem. Za mną jednak idzie mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. Poważna sprawa. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. Jan zrobił mały support tego, co będzie się działo. Jasno ukierunkowuje na tego, który będzie odkrywał pierwsze skrzypce Jezusa, który przyszedł w konkretnym celu. Ostatnio sobie zadaję pytanie, co się dzieje, gdy jesteśmy w miejscu, w którym przestajemy być zafascynowani Jezusem? To jest trudne pytanie i to jest poważne pytanie. I myślę, że ze względu na to, że nasze życie tutaj na ziemi trochę trwa, możemy być w różnych sezonach życia. Czasem jest cieplej, goręcej, czasem może być letnio. Co się dzieje, gdy przestajesz być zafascynowany Jezusem? Co się dzieje, gdy przestajesz doświadczać Bożej obecności w swoim życiu? Gaśnie w tobie pasja. Miłość i ogień, który rozpala Duch Święty. A kiedy tracisz Bożą obecność w swoim życiu, tracisz tak naprawdę wszystko, co jest sednem twojego i mojego życia. Dlatego codzienne spotkania z Jezusem warunkują to. To jest przestrzeń, o którą ty i ja musisz dbać codziennie. Codziennie. A Duch Święty, który został nam dany, rozpala ten ogień. Jezus mówi o nim: Pocieszyciel, Parakletos, to będzie ten, przez którego będziecie się ze mną porozumiewać. To będzie ten, który będzie rozgrzewał was od środka, który będzie pilnował temperatury w waszym życiu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to nie jest off topic, ale to jest część dzisiejszego tematu dotyczącego ognia. Co jakiś czas rozmawiamy w kontekście nie tylko naszego kraju, ale Unii Europejskiej o tym, że kończą nam się zasoby. Ta dyskusja jest podnoszona co jakiś czas. Zasoby węgla są określone na jakieś tam lata. Nie wiem dokładnie ile, nie sprawdzałem. Mogłem się lepiej przygotować, czy to jest 100, czy 80, czy 60 lat. Szukamy innej, alternatywnej energii. Mówimy tutaj o energii, którą możemy pozyskiwać cały czas. Między innymi jest to energia związana z wiatrem, chociażby. Energia słoneczna, kolektory słoneczne. Ale patrzcie, jaki tu mamy fajny kontrast. Kim jest Duch Święty? Czy zastanawialiście się, kim jest Duch Święty i jakie ma zadanie w twoim i w moim życiu? Pod kątem odnawiania pewnych rzeczy w naszym życiu. On jest odnawialnym źródłem mocy. tu zamieni energię na moc. On jest odnawialnym źródłem mocy, której potrzebujemy cały czas, która przepełnia twoje i moje życie. Nadaje jemu sens, wyrazistość, charakter i cel. Ale tutaj chciałbym podkreślić jedną, bardzo ważną i istotną sprawę. Duch Święty nie jest dyktatorem. Czy się możecie ze mną zgodzić? Duch Święty nie jest dyktatorem. Co się wiąże pod tym pojęciem? Gdy Jezus obiecywał uczniom dar Ducha Świętego, mówił właśnie o nim jako o pomocniku. O tym, który ma wskazywać, jak będziesz żył. I to jest bardzo istotne, dlatego że skoro on nie jest dyktatorem, to to od ciebie i ode mnie zależy, do jakiej przestrzeni twojego życia go zaprosisz. Czy w ogóle go zaprosisz? Czy chcesz być łatwo palny przez pryzmat tego, co on może robić w tobie? To, jak mocno może ciebie rozgrzewać. To, jak bardzo jesteś gotowy, żeby przyjąć ten stopień rozgrzania Ducha Świętego. Zacząłem się zastanawiać nad tym, czy jest limit tego, co oznacza słowo gorący. Możesz być gorący, bardziej gorący, jeszcze bardziej gorący, gdzie jest pułap przestrzeni, która mówi no limit. Czy w ogóle jest taka przestrzeń w twoim i w moim życiu? Czy kiedykolwiek doświadczyliśmy już takiej przestrzeni? To jest ważne pytanie dla nas, dla każdego z nas, dla ciała Chrystusa, dla każdego członka tego ciała. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas, nie otrzymujemy jedynie mocy do życia, która jest niezbędna, która jest efektem Jego działania, która jest tym uwarunkowaniem wejścia Niego w nas. Ale wierzę, że Duch Święty, który gości w nas, pokazuje wewnętrzną przemianę człowieka. Spotkanie z Nim powoduje, że to, co było wczoraj, już traci sens. Już nie jest tym, co miało być. Ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Zupełnie inna przestrzeń wejścia w współpracę z Nim. Ostatnio analizowałem trochę moje usługi i zauważyłem, że zrobiłem dużą przestrzeń w kontekście niepodawania przykładów związanych ze sportem. Myślę, że odpoczęliśmy trochę od sportu. W szczególności od piłki nożnej, siatkówki i tenisa. Raz mnie Marek wyręczył, więc cieszę się, że mamy taką fajną analogię. A szykując się do usługi dzisiejszej, pomyślałem, że jest coś naprawdę bardzo fajnego, co nam da konkretny obraz i spójność i połączenie. Znacie historię ognia olimpijskiego? Skąd on się wziął? Jak on powstał? Co się w ogóle za tym kryje? Cofniemy się tutaj gdzieś tam do jakichś początków. Na czas starożytnych igrzysk olimpijskich zapalano ogień za pomocą promieni słonecznych, skupionych przez zwierciadło. I ten płomień palił się na tak zwanym ołtarzu. Jest on rozpalany na stadionie w Olimpii. I gdy mówimy o czasach współczesnych, igrzyska, jak dobrze wiecie, letnie i zimowe, odbywają się w różnych miejscach na świecie, w różnych państwach na świecie. Możemy zobaczyć tak zwaną sztafetę ognia olimpijskiego, która jest dostarczana właśnie stamtąd, z Olimpii, poprzez te wszystkie osoby, które biorą udział w tej sztafecie, do konkretnego miejsca docelowego, w którym odbywają się bieżące igrzyska olimpijskie. Ta pierwsza inicjatywa powstała w roku 1936 roku. Więc to nie jest już świeża sprawa. Ten ogień wędruje już jakiś czas. I zacząłem analizować historię dostarczania ognia olimpijskiego do miejsca docelowego. Są tutaj osoby znacznie starsze ode mnie i być może wiecie już, do czego zmierzam. Czy wydarzyła się kiedyś taka historia, że ogień olimpijski przestał płonąć w trakcie sztafety? Tak, wydarzyła się. Są ludzie, którzy są bardzo denerwujący i uszczypliwi dla organizatorów. Twierdzą, że czasy współczesne od 2004 roku są bardzo niekorzystne. Ogień olimpijski zgasł aż 4-krotnie. Między innymi w Paryżu, w Anglii, a także nie wiem, czy pamiętacie igrzyska w Soczi, to chyba były igrzyska zimowe, jednego feralnego dnia zgasł 2 razy. 2 razy. Niektórzy mówili, że to jest totalna klapa. Jakieś kompletne nieporozumienie. Cały świat patrzył. Było to uwidocznione na kamerach. Ogień gaśnie. Najpierw w tunelu, gdy biegł jeden człowiek, i później w innym miejscu. A dlaczego o tym mówię? To nam coś symbolizuje. To nam coś pokazuje. Dzisiaj mówimy o rozpalaniu ognia. Chcemy, aby nasze życie było tym, które płonie ogniem Ducha Świętego. Ale tak samo patrząc na tą sztafetę ognia olimpijskiego, gdzie ci wszyscy organizatorzy, technicy, tęgie głowy, inżynierowie opracowują coraz to nowsze modele, aby ten ogień po prostu cały czas był palącym się, zdarza się, że on nie przechodzi próby warunków atmosferycznych. To jest ciągle czynnik, który powoduje, że może być moment w sztafecie, w którym on może zgasnąć. Gdzieś w ukryciu jest transportowany drugi zapasowy ogień. Formalnie powinno to tak być, że powinien on być zapalany od tego drugiego ognia. Raz była sytuacja, w której pewien policjant wyciągnął po prostu zapalniczkę i odpalił ten ogień, tą pochodnię. Kolejna kuriozalna sytuacja, ale ona nam coś pokazuje. Zwróćcie uwagę, że ten człowiek znalazł się w miejscu, w którym ogień olimpijski przestał się palić i poczuł odpowiedzialność na sobie, że muszę zrobić wszystko, aby ten ogień został zapalony tu i teraz. On się wyłamał, on wziął tą odpowiedzialność na siebie. Zrobię wszystko, co mogę, łamiąc być może jakieś konwenanse, które tam powinny być w konkretnym postępowaniu zapalenia tego ognia, i on go zapalił od zapalniczki. Dlaczego tytuł kazania Rozpal ogień? Bo może przerabiałeś już miejsce swojego życia, w którym ognia prawie nie było. W którym był żar. W którym coś się dosłownie tylko tliło. Bo okoliczności życia, te warunki atmosferyczne, które wpływają na ogień olimpijski, po prostu zaczynały ciebie zmiatać. Bo dzisiaj możesz być na hajpie wznoszącym się. Możesz być płonący dla Pana. I to jest cel naszego życia. To jest to, czego Duch Święty chce i oczekuje i ma dla ciebie i dla mnie. Ale nie wiesz, co będzie za rok i za pół roku. Nie wiesz, w jakim momencie życia się znajdziesz. Jakie przyjdą okoliczności, trudności, próby i doświadczenia, które będą wpływać na ogień, który płonie w tobie. Próba wiary może przyjść szybciej, niż ci się wydaje. Czy tego też nie doświadczali bohaterowie tej księgi, którą tutaj mamy? Bohaterowie, którzy są zawarci w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym, doświadczali tego. Jeden z nich. Zawsze mam problem w określeniu top czegoś, jeżeli chodzi o Biblię. Bo Biblia sama w sobie jest top. Jeżeli miałbym wybrać top fragmenty, top zdarzenia, top ludzi, to to jest nierealne i nieosiągalne. Ale powiem tak, bezpiecznie. Eliasz jest w top 5. Dlaczego historia Eliasza? Człowiek, który miał ogień. Człowiek, którego Duch Boży używał. Człowiek, który pilnował tej resztki w Izraelu. To było niesamowite, jak Bóg go używał. Pamiętacie zadanie przy ołtarzu? Co się wydarzyło? Co zeszło z nieba na ołtarz? Ogień. W jakich okolicznościach, w jakiej rzeczywistości? On humorystycznie podchodził w pewnym momencie, drwił z tych proroków. Co tam jeszcze będziecie cudować? Jakie jeszcze tam macie swoje rzeczy? Ogromne zwycięstwo, ogromne dzieło Pana. Człowiek jest niesamowicie używany. 400 proroków idzie. Koniec z nimi. Koniec. Tak jak tu siostra mówi, skoszeni. Duch widzi, co się dzieje. Duch się porusza. Izrael tam jest. Widzi tą przestrzeń. Ale co się dzieje z Eliaszem? Niesamowite zwycięstwo. Człowiek namaszczony Duchem Bożym. Co powiedziała Izabel? Co z nim zrobi? Pamiętacie? Zapije go. Hype, progres, niesamowite zwycięstwo. Nagle człowiek zaczyna uciekać. Ten sam człowiek, napełniony Duchem Świętym, ten sam człowiek, w którym jest tyle ognia, nagle zaczyna uciekać. Gdzie go wywiało? Gdzieś na tereny pustynne. I życzy sobie czego? Śmierci. On po prostu wpada w depresję. Życzy sobie śmierci. Patrzcie, jaki kontrast. Potężny ogień, a za chwilę coś zaczyna przygasać. Coś zaczyna się ledwo tlić. Ale Duch Boży ogarnął go, wzmocnił go, potrzepał nim, pozamiatał nim i powiedział, znowu jest misja, znowu cię będę wysyłał. Dlaczego o tym wspominam? Bo jeszcze raz podkreślam, jak ważne jest pielęgnowanie ognia w naszym życiu. Dokładanie tego kawałka drwa. Tego kawałka drwa codziennie. Codziennie, aby się paliło. I Duch Święty jest tym narzędziem, który rozpala ciebie i mnie. Pastor dzisiaj mówił, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo Bóg jest dobry. To jest, jakby powiedzieć, bez miary. Nie ma ograniczenia od lewej, od prawej. To jest Jego natura. On był, jest i będzie dobry. I my tej dobroci doświadczamy w jakichś ułamkach procentów dosłownie. On jest niesamowicie dobry, posyłając Parakletosa, Pocieszyciela, dla nas. Mówimy o dobrych, wspaniałych rzeczach, pożytecznych, które napełniają ciebie i mnie, które są kwintesencją twojego i mojego życia. Ale popatrzmy na ten drugi ogień, o którym wspominałem, który czeka ludzi, którzy nie odpowiedzą na wezwanie Jezusa, którzy Go nie poznają. Będą w wiecznej próbie ognia. Ja czuję takie przerażenie, gdy czytam te fragmenty. Co się z tymi ludźmi będzie działo? Przerażenie w dobrym kontekście zrozumienia tego. Wiecie, bo Biblia zaprasza nas do tego i nam pokazuje. Duch Święty pokazuje, jaki ogień jest ważny. Jakiego ognia chce dla nas. Ale czasem ludzkie serce potrafi być zatwardziałe. Mamy to na przykładzie Faraona. Mamy to na przykładzie Saula. Mamy to na przykładzie wielu, wielu innych ludzi. Na przykładzie Ananiasza. Apokalipsa, 3 rozdział. Wiersz od 1 do 3. Wszyscy dobrze znacie ten fragment. List do zboru w Sardes. Do anioła kościoła w Sardes napisz. Oto co mówi ten, który ma 7 duchów Bożych oraz 7 gwiazd. Wiem o twoich czynach, nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nosisz imię głoszące, że żyjesz. To jest dziwna perspektywa, w której komuś się wydaje, że żyje. A co Duch Boży mówi? Ale ty jesteś martwy. Tam nie ma ognia. Tam po prostu nie ma ognia. Ale jest ostrzeżenie, przestroga i zachęta. Konkretna. Obudź się. Obudź się. I co masz zrobić dalej, gdy się obudzisz? Wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Wierzę, że zawsze gdzieś coś pozostanie. Chociażby jeden mały kawałeczek, tlący się, dogasający, malutki żar. Wiecie, co jest charakterystyczne w momencie, w którym jesteśmy w okresie letnim, gdy są upały? Dużo apeli związanych z tym, żeby nie przynosić do lasu nic łatwopalnego. Hektary lasów mogą spłonąć przez małą zapałkę. Mała zapałka, jedna mała zapałka, która upadnie na to podłoże, które jest suche, na tą trawę, może spowodować ogromny pożar. I wierzę, że to tak samo działa w naszym życiu w perspektywie dopuszczania tego Ducha Świętego i Jego manifestacji w nas. Z małego tlącącego się kawałka może wydobyć się niesamowity, potężny ogień. Ale ustaliliśmy już wcześniej, że On nie jest dyktatorem. i On nie zrobi nic wbrew Tobie, to Ty się musisz na to otworzyć. Wiecie, co jest piękne? Duch Święty jest nam dany za darmo. Duch Święty jest nam dany za darmo. Mam tutaj krótki przykład, który być może dla pewnej części z Was może nie pasować, ale mi on tutaj bardzo pasuje. Związany z mitologią. Kojarzycie Prometeusza? Nie namawiam nas do czytania mitologii, żeby to jasno wybrzmiewało, bo nie idziemy w ten deseń. Ja to nazywam literaturę fikcyjną czy fantastyczną. To nie jest podejście może profesjonalne, polonistyczne, ale tak to nazywam. Co zrobił Prometeusz? Jaka jest geneza dzieła Prometeusza? Ukradł ogień. Skąd? Od bogów. I dał go ludziom. I poniósł za to karę. Co to za bóstwo, które nie chciało podzielić się czymś dobrym i wspaniałym z ludźmi, nad którymi panowali. I to teraz wyrzucamy z głowy. A kim jest nasz Bóg, który jest jedynym i potężnym Bogiem, który nam daje Ducha Świętego i ogień, który zstępuje na Twoje i moje życie wraz z Nim za darmo, bo On Cię kocha i On jest dla Ciebie i On jest dla mnie. I to jest potrzebne. Tak jak śpiewaliśmy, Kościół bez ognia jest Kościołem bez mocy. Jest po prostu Kościołem bez mocy. List do Hebrajczyków. 12 rozdział. Wiersz od 28 do 29. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnimy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Nasz Bóg jest ogniem, który może strawić wszystko. Zachowajmy wdzięczność i z nią pełnimy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. On tego od nas oczekuje. On tego od nas oczekuje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ci z Was, którzy śledzą naszego Facebooka zborowego, dokonaliśmy pewnej zmiany. To było wczoraj albo przedwczoraj. Zmieniliśmy nasze logo, które jest już nam znane, jest nowe, ale zostało zmienione wczoraj czy przedwczoraj. Dlaczego o tym mówię? Bo ogień jest znakiem firmowym Boga. To jest logo Boże. To jest znak firmowy Boga. Zależy dalej, tak jak poruszamy się w naszym temacie, w jakim kontekście też mówimy. Mamy chociażby słup ognia, który wyprowadzał Izraelitów z Egiptu. Mamy drugi kontrast. Co spadło na Sodomę i Gomorę? Ogień. Apokalipsa, która mówi o tym, że cały świat, co będzie? Płonął. W ogniu. On będzie w ogniu. Znak firmowy naszego Boga. Ogień. To jest Jego logo. Jest pewna historia pewnego człowieka, który zapragnął czegoś pięknego i czystego. Zadałem sobie pytanie, czy my mamy takie same pragnienie, jakie miał on. To jest Elizeusz, który był powiązany z wcześniej wspomnianym przeze mnie Eliaszem. Ta historia jest zawarta w II Księdze Królewskiej, 2 rozdział, wiersz 9. Nie przejmujcie się tym, jeżeli będę szybciej czytał. Po przejściu na drugą stronę Eliasz zapytał Elizeusza: co mam ci uczynić? Proś, zanim zostanę od ciebie zabrany. Elizeusz na to: proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. To się Bogu spodobało. To było niczym niezmącone. To było czyste. To było krystaliczne. To było pragnienie takie, jakiego Bóg oczekiwał. Co mu odpowiada? A Eliasz na to: O trudną rzecz poprosiłeś. Spełni ci się ona, jeśli mnie zobaczysz, jak unoszę się od ciebie, lecz jeśli nie zobaczysz, to ci się nie spełni. Pół na pół. Albo się uda, albo się nie uda. Wtem, gdy oni szli i rozmawiali ze sobą, zjawił się ognisty rydwan i ogniste konie. Oddzielił ich od siebie i Eliasz wstąpił wśród burzy do nieba. Wiersz 12. Elizeusz patrzył i wołał: Ojcze mój, Ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami, lecz już go nie zobaczył. Wtedy chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwoje. Pan jest dobry. Pastor dzisiaj o tym mówił. Podkreślę to jeszcze raz. Pan jest dobry. Czy pragnienie Elizeusza się spełniło? Tak. Zobaczył go wstępującego do nieba na tych rydwanach. Niesamowita sytuacja. Czy masz takie pragnienie ognia Ducha Świętego w swoim życiu? A może będziesz aż tak egoistyczny i poprosisz w czwórnasób? Co to jest czwórnasób? A może i ośmiokrotnego błogosławieństwa czyjegoś ducha? To ma sens. To jest prawdziwa petarda. To jest takie kopnięcie, że ja zastanawiam się, jak on to udźwignął. I widzimy to w kontekście jego służby. Tego, do czego Bóg go powołał. To, co on potem robi. To jest po prostu piękne Boże dzieło. Ale ono by nie zostało wykonane, gdyby nie czyste pragnienie Ducha Bożego, którego on chciał, aby został mu również udzielony. Teraz przejdę do nawiązania z innej perspektywy, z innej przestrzeni. Życie bez mocy ognia Ducha Świętego w nas to jak rąbanie drzewa tępym narzędziem. Patrząc po was, niektórzy się już śmieją, czyli mieli okazję przerobić ten temat. W zeszłym roku męczyłem się z drzewem kilka tygodni. Narzędzie było, jakie było, ale szedłem zaparte. Mogło być szybciej. Ale to była po prostu męczarnia w pewnych momentach. Wystarczyło tylko naostrzyć ostrze siekiery, nic więcej. Tylko naostrzyć ostrze siekiery. Dlaczego się tutaj odnoszę do tego? W styczniu byłem na przywództwie w ogniu, w Rybniku, w kościele Winnica i pastor Leszek Mocha miał bardzo dobrą sesję, której temat nazywał się tak: jak odzyskać utracone ostrze? Czy można ciąć bez ostrza lub stępionym ostrzem? Można. Ale jaki to ma sens? Czy jesteśmy powołani do tego, żeby ciąć tępym narzędziem? Nie. Możemy ścinać lub udawać, że to robimy. Możemy się męczyć. Bez ognia Ducha Świętego nasze życie może być męczarnią. Może być puste. Może być zwykłe. Może być przeciętne. I nie chcę tutaj wzbudzić oskarżenia w tobie i we mnie, ale zachęcić do tego, że często to powtarzamy. I wierzę, że to jest czymś pięknym, dobrym i prawdziwym. Jest więcej. Dzisiaj jest więcej, jutro jest więcej, za pół roku również jest więcej. Bo podkreślę to jeszcze raz, Bóg jest dobry. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, wiersz 10. Mówi tak. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i wyrzucone w ogień. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i wyrzucone w ogień. Kolejne pytanie. Czy przynoszę owoce? Czy moje życie przynosi owoce? Czy moje życie świadczy o tym, że jest w nim Boża moc? Czy doświadczam działania Ducha Świętego w codzienności mojego życia? Jakiś czas temu o tym wspominałem. Jeżeli sięgam po świadectwa działania Ducha Świętego sprzed 3, 4, 5, 15 lat, to znaczy, że jest problem. One są ważną, integralną częścią Twojego życia, ale stanowią już pewnego rodzaju przeszłość. A my żyjemy tu i teraz i potrzebujemy dalej ognia, więcej, dalej rozpalać, rozpalać, rozpalać. I to przynosi świadectwo Jego działania w Twoim i w moim życiu teraz. Teraz. Jakie jest ujście? Co mówił Jezus do apostołów, gdy zostaną przeobleczeni Duchem Świętym? Będziecie mi kim? Świadkami, tak. Gdzie najpierw? W Jerozolimie, potem w Samarii i dalej? Dokładnie. Mamy tutaj jednego świadka, a drugi jest na dole. Jest nim Kuba. On jest świadkiem. Ogień płonie w jego sercu. Wiecie, to jest niesamowite. Ja wierzę, że ani Remek, ani Gosia go nie namówili do tego. On tutaj nie robi żadnego cyrku, bo mu tata i mama kazała. Bo ogień płonie, bo Duch Święty działa, bo to młode serce jest przepełnione tym ogniem. I wierzę, że ma i również. I to jest ten kierunek, który chcemy widzieć. Wyjście na zewnątrz do świata. Rozpala mnie od wewnątrz. Powoduje, że żyję. Powoduje, że funkcjonuję, że jestem cały Jego i dzielę się tym, gdzie dalej. Kuba to już w ogóle trafił. I Francja, i Polska. To tak totalnie biblijnie, nie? Jerozolima i na koniec te inne narody, więc Kuba to tak potraktował, widzicie jak, nie? Pamięta o swojej ojczystej ziemi. Przestrzeń, w której ja widzę siebie i w przestrzeń, w której Bóg patrzy na mnie. Pięknym jest to, gdy ona się ze sobą łączy. Pięknym jest to, gdy ona jest krystaliczna. Gdy faktycznie to, jak ja widzę siebie, takim mnie widzi Bóg. W mojej przestrzeni życia, w której jestem tu i teraz. A zmierzając do końca. Różne momenty w życiu mamy. Są ludzie, których już nie ma pośród nas. Bo ogień gdzieś zgasł. Ogień gdzieś zgasł, po prostu. I nie poradzili sobie z tym. Nie pozwolili na reanimację, na reaktywację ognia w swoim życiu. Pilnuj ognia. Pilnuj ognia. Tego, jak dokładasz i czy dokładasz. Dzisiaj jesteś w tym miejscu. Wierzę, że jesteś rozpalony. Bo przyszedłeś dołożyć kolejny kawałek drwa. W tym czasie, który tutaj mamy. Podsyciłeś, dołożyłeś. Znowu będzie się palić na godziny. Ale to za mało. To jest tylko jedna z możliwości, w której możesz być rozpalony. Bo tydzień za chwilę się rozpoczyna. Modlitwa, czwartkowe nabożeństwo. Wtorek, środa mamy grupy domowe. Nieustannie podpięci do ognia. Duch Święty będzie pracował, będzie działał. Pytanie, czy właśnie ty chcesz i masz pragnienie? Bo znowu powiem, on nie jest dyktatorem. On cię tam nie zaprowadzi na siłę. W żadnym wypadku. Ty musisz chcieć. Ty i tylko ty. Pragnienie. Czy je dusisz? Czy je gasisz? Czy masz pragnienie ognia? Ewangelia Jana, 6 rozdział, 63 wiersz. To duch ożywia. Ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Mamy słowa życia. Ty i ja masz słowa życia, bo mieszka w tobie Duch Boży. Kończąc już, powiem o takim najprostszym ujściu, do którego właśnie jesteśmy powołani, czyli zwastowaniu, dzieleniu się tym życiem. Tydzień temu z Piotrem Wiśniowskim poszliśmy na miasto. Nie mówię tutaj po to, abyśmy się chwalili tym, że tam poszliśmy, ale umówiliśmy się, że wykorzystamy nieco ponad godzinkę na zwiastowanie Ewangelii. Poszliśmy do parku pokoju, zwiastowaliśmy 4 osobom. 4 osoby usłyszały o ratunku w Jezusie Chrystusie. Wśród nich była Kasia. 40-letnia Kasia, którą 2 dni wcześniej, albo trzy widziałem codziennie, gdy wracałem z Cieszyna wieczorem, na jednym przystanku autobusowym, na drugim przystanku autobusowym, na trzecim przystanku autobusowym. I już wtedy, gdy jechałem, Duch Święty dotykał mnie i mówi, musisz się spotkać z tą kobietą. To była przestrzeń 20-21, już jechałem do domu, ale mówię, Panie, znasz moje serce i wierzę, że Ty mi umożliwisz spotkanie. I Kasia była w parku pokoju i zacząłem od tego rozmowę. Kasia, czy my się skądś nie znamy? Bo ja mam wrażenie, że Ciebie widuję na przystanku autobusowym. O, możliwe, tak, zgadza się. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu jest bardzo ważne i istotne. Moc, którą On Ciebie przepełnia i mnie. Nie musisz spinać, nie musisz generować czegoś we własnej sile. Wystarczy, że będziesz słuchał tego, gdzie On Cię chce zaprowadzić i co masz powiedzieć i z kim rozmawiać. Nic więcej, tyle wystarczy. 50 minut z nią rozmawiałem. 50 minut. Na drugi dzień miała przyjść do zboru o godzinie 12. Nie przyszła. Bo Duch Święty nie jest dyktatorem. Ale wierzę, że jeszcze Kasię spotkam. Piotr miał również dobry czas. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo kolejne 4 osoby spośród 35 czy 4 tysięcy mieszkańców Cieszyna usłyszały słowa życia. Przez to, że jesteśmy rozpaleni w środku i chcemy nieść ten ogień dalej. Pamiętajcie, nikt tego nie zrobi. Nawet namaszczenie, które spływa na nas przez pryzmat innych osób, powoduje to, że my musimy ciągle dokładać. To nie jest tak, że raz zostałeś dotknięty i lecisz przez 50 lat. Fajnie by było, ale widzicie, że ten proces trochę inaczej wygląda, nie? To jest twoja i moja odpowiedzialność. Nikt nie będzie dokładał do twojego ognia. Ty musisz dorzucać. Pamiętaj, ty musisz dorzucać. Amen.